A to wam jeszcze rzeknę, cni panowie, że żadnych skarbów prorok Lebioda nie wiózł. Nic o tym legenda nie mówi. Statek przepadł i stał się widmem, bo był przeklęty, a jego szyper nie posłuchał mądrej rady. Wiedźmin, który tam był, radziłby statek zawrócić, by się wrzeszny od nogi nie zapuszczać, póki on klątwy nie zdejmie.
Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam.
Cześć, no teraz można powiedzieć, mamy nadal ten taki wątek poboczny książki, czyli powiedzmy wątek lisicy jest kontynuowany, czy można powiedzieć tak realnie naprawdę wprowadzony. Powiedzmy, staje się ona bardzo ważnym elementem fabuły sezonu Burz. Zacznę od streszczenia tego rozdziału. A Dario i Geralt docierają do przystani o nazwie Wiaterna. Widzą też tam statek, czy też sloop, jak poprawia stojący na pomoście tęgawy jegomość, który okazuje się być jego właścicielem. Przedstawia się jako Kevenard van Vliert, przedsiębiorca branży białoskórniczej, a sloop nosi nazwę Prorok Lebioda. Następnie na pomoście pojawia się załoga sloopa. Najważniejsi z niej są Fish, z którym na moment się zetknęliśmy. Jak pamiętacie, odbierał cudaczkę od Szewlowa. Petru Cobin, potężnie zbudowany, i kapitan Pudłorak. Okazuje się, że mają jakiś problem, ale nie chcą mówić otwarcie. Fish, który przejmuje jakby konwersację ze strony załogi, mówi, że chcą zatrudnić Geralta do eskorty, ale Wiedźmin stwierdza, że to bajka. Nie wierzy mu. Fanflirt obiecuje, że wszystko wyjaśni na pokładzie statku. I faktycznie tak się dzieje. Jak się okazuje, wyruszyli oni, jak twierdzą, z misją ratunkową, chcą odzyskać Ksymenę de Supelveda, córkę właścicielki garbarni, która, co jest istotne, jest wdową po Jakubie i jest elfką, czystej krwi elfką. Została ona porwana przez ta córka, przez lisicę, ponieważ te rozmnażają się właśnie poprzez przekształcanie porwanych dzieci elfów. Sama Briana nie prosiła o żadną wyprawę ratunkową. Elfy najwyraźniej, gdy tracą dziecko, są spogodzone z tym faktem. A przynajmniej, gdy porywa je lisica. Geralt odradza im tą wyprawę, opisując ją jako bezsensowną, ale w trakcie rozmowy okazuje się, że oni już mają lisicę. Ale nie jest to Ksymena, a jakaś inna. Wiedźmin zamierza odstawić ją na brzeg, pomimo protestów Fysza i Cobina, ale nie może tego zrobić, bo gdy schodzą pod pokład, zastają dziewczynkę zabitą przez pijanego wspólnika białoskórnika Parlagiego. W tej sytuacji nie mają wyjścia, muszą uciekać. Wpadają na burzę. Kapitan Pudłorak na tyle umiejętnie kieruje prorokiem Lebiodą, że udaje im się przetrwać. Lądują w dziwnym miejscu, nie do końca wiadomo gdzie. Następnie kapitanowi wydaje się, że widzi dwie odnogi rzeki. Okazuje się, że jest tylko jedna, a także busola wariuje. W pewnym momencie kapitan, Wiedźmin i Krasnolud widzą kobietę zamieniającą się w lisa. Lisica ich znalazła. Po samym rozdziale mamy jeszcze interludium. No to tutaj główną bohaterką jest znana nam już Nimue, ale jest dzieckiem. Właśnie podróżuje do Aretuzy. Zatrzymuje się w miasteczku Ivalo, przed którym rozstaje się z kupcem, z którym jechała. W mieście sprzedaje to, co zebrała i kupuje potrzebne sprawunki, a następnie przychodzi się rozmowie trzech miejscowych, po czym wyrusza w dalszą drogę. No dobrze, w tym rozdziale po raz pierwszy pojawia się lisica, ujmijmy to we własnej osobie. Co dowiadujemy się o lisicach? Są to anteriony, czyli zwierzęta, które mogą przyjmować ludzką postać. I tutaj zaznaczę, że to jest w przeciwieństwie do teriantropów takich jak na przykład wilkołaki, które są ludźmi zamieniającymi się w zwierzęta. Liście, jak tu już było wspomniane w streszczeniu, nie rozmnażają się w sposób naturalny, no bo być może dlatego, że przyjmują jedynie kobiecą formę, ale jedynie porywają dzieci elfów. Nie jest zaznaczone, czy porywają dzieci, czy tylko córki. Ale podejrzewam, że tylko córki. Dysponują też dużą mocą, o czym wspomina Geralt, chociaż nie do końca wchodzi w szczegóły. Aczkolwiek pewnych rzeczy już w tym rozdziale uczestnicy wyprawy są świadkami. Warto jeszcze przytoczyć w kontekście jeśli cytat z początku tego rozdziału. Ludzie i zwierzęta należą do różnych gatunków. Lisy zaś żyją pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Umarli i żywi wędrują różnymi drogami. Lisy zaś podążają pomiędzy umarłymi a żywymi. Bóstwa i potwory kroczą po różnych ścieżkach, lisy zaś chodzą pomiędzy bóstwami a potworami. Ścieżki światła i ciemności nie łączą się i nie przecinają nigdy. Lisie duchy czuwają gdzieś pomiędzy nimi. Nieśmiertelni i demony stąpają po własnych szlakach. Lisie duchy są gdzieś pomiędzy. Yi Yun, uczony z czasów dynastii Qing. Yi Yun faktycznie istniał, był chińskim filozofem, pisarzem, poetą i politykiem z XVII wieku. I faktycznie postawił po sobie książkę, która była kompilacją chińskiego folkloru, no i tam między innymi właśnie dotykał tematu lisów. W ogóle lisy są dość powszechnie, znaczy dość często są obecne w azjatyckim, w dalekowschodnim folklorze, bo i to i dotyczy to Chin, tak jak Korei czy Japonii, no które zresztą oczywiście przecież te ich tradycje się wzajemnie przenikały. Ale co do samych Aguar, to jest ciekawa rzecz, bo ponieważ jest też liścia określona jako Aguara, a to akurat słowo, wywodzi się z południowoamerykańskiego folkloru. I co ciekawe, tam właśnie też to jest taki lis, aczkolwiek tam jest mężczyzną i na przykład pod swoją ludzką postacią płodzi dzieci z wieloma pięknymi kobietami. No oczywiście co do tego azjatyckiego folkloru, to przecież słyszeliście pewnie o kitsune. No to są lisy, które dysponują ponadnaturalnymi mocami, mogą przybierać różne postacie. I tutaj jest też ciekawy ten podział na anteriony i teriantropy. To trochę nasuwa skojarzenia z Dungeons and Dragons. No w każdym razie można przyjąć, że Sapkowski tutaj czerpie z azjatyckiej tradycji. To się chyba mu wcześniej nie zdarzało. No przynajmniej jeśli mówimy o dalekowschodniej, no bo w końcu dżin to jest jakby wywodzi się z arabskich legend. No tu jeszcze może zatrzymując się przy zdolnościach lisicy, to może przytoczę sam cytat z końcówki rozdziału. Bo tutaj mamy pokaz umiejętności, zdolności lisicy. Z czapki półraka, kompletnie przemoczonej, ciekła woda, spływała mu po twarzy. Mimo tego kapitan czapki nie zdejmował. Prawdopodobnie nigdy jej nie zdejmował. Do Kruczset! Otarł krople z nosa. Gdzież nas zagnało? Czy to jakaś odnoga? Albo starorzecze? Woda niemal stoi. Nurt jednak nas niesie. Fysz splunął do wody i obserwował pulfocinę. Nie miał już słomianego kapelusza, musiał go porwać w wichura. Nurt jest słaby, ale nie się, powtórzył. Jesteśmy w przesmyku między wyspami. Trzymaj kurs, pudłorak. Musi nas w końcu wynieść na farwater. No, generalnie farwater to jest taki bieg wody, pod którym statki mogą się bezpiecznie poruszać, bo jest wystarczająco głęboki. Farwater, kapitan schylił się nad busolą, jest chyba w kierunku północnym. Wtedy nam trzeba w prawą odnogę. Nie w lewą, lecz w prawą. Gdzie ty odnogi widzisz? Spytał Fysz. Jedna jest droga. Trzymaj kurs, mówią. Dopiero co były dwie odnogi, upierał się pudłorak. Ale może mi wodu do oczy naleciało? Albo to ta mgła. Dobra, niech nas nurt niesie. Tyle tylko? Co znowu? Busola? Kierunek całkiem nie ten. Nie, nie, jest dobrze. Źle widziałem. Na szkiełku nakapało mi szczapki. Płyniemy. Płyńmy. Mgła na przemian gęstniała i rzedła. Wiatr ucichł zupełnie. Zrobiło się bardzo ciepło. Woda, odezwał się pudłorak. Nie czujecie? Inaczej jakoś śmierdzi. Gdzie my jesteśmy? Mgła uniosła się. Zobaczyli wówczas gęsto zarośnięte brzegi, usłane przegniłymi pniami. Miejsce sosen, jodeł i cisów porastających wyspy zajęły krzaczaste brzozy wodne i wysokie, stożkowate u podstawy cypryśniki. Pnie cypryśników oplatały pnącza milinu, ich jaskrawo-czerwone kwiaty były jedynym żywym akcentem wśród zgniło-zielonej bagiennej roślinności. Woda pokryta była rzęsą i pełna wodorostów, które prorok rozgarniał dziobem i wlókł za sobą niby tren. Toń była mętna i faktycznie wydzielała paskudny, zgniły jakby zapach. Z dna unosiły się wielkie bąble. Pudłorak wciąż sam trzymał ster. Mogą tu być mielizny, zaniepokoił się nagle. Hej tam, jeden z ołowianką na dziób. Płynęli, niesieni słabym prądem, wciąż wśród bagiennego krajobrazu i zgniłego smrodu. Majtek na dziobie pokrzykiwał monotonnie, podając głębokość. Panie Wiedźmin, pudłorak schylił się nad busolą, popukał w szkiełko. Spójrz pan na to. Na co? Myślał, że mi szkiełko zaparowało, ale jeśli igła nie oszalała, to płyniemy na wschód. Znaczy wracamy. Tam, skąd wyruszyliśmy. Przecież to niemożliwe. Niesie nas prąd. Rzeka. Urwał. Nad wodą zwieszało się olbrzymie, częściowo wykorzenione drzewo. Na jednym z gołych konarów stała kobieta w długiej i obcisłej sukni. Stała bez ruchu, patrząc na nich. Ster, powiedział cicho Wiedźmin. Ster, kapitanie. Pod tamten brzeg. Z dala od tego drzewa. Kobieta znikła, a po konarze przemknął wielki lis. Przemknął i skrył się w gąszczu. Zwierz wydało się czarny. Biały był tylko koniec puszystego ogona. Znalazła nas, a Dario Bach też zauważył. Lisica nas znalazła. Dokruć set, bądźcie cicho, obaj. Nie siejcie paniki. Płynęli. W suchych drzew na brzegach obserwowały ich pelikany. No oczywiście tutaj jest sytuacja po burzy, którą, jak w następnym rozdziale powie Geralt, no to podejrzewa, że nie wywołała Gwara, że była naturalna. No natomiast te tutaj efekty, to znaczy, że kapitan widział dwie odnogi, albo jak chodzi o kierunek, w którym płyną, no to to już była właśnie sprawka lisicy. No tak swoją drogą, tu oczywiście mamy przypomnienie, dlaczego ta książka nazywa się Sezon Burz. No a i tak w tym momencie jeszcze nie pokazała pełni swoich możliwości. Czyli no jak widzimy, z lisica potrafi tworzyć bardzo zaawansowane iluzje. No a to teraz może słówko o właśnie statku czy slupie, na którym podróżują nasi bohaterowie. To jest slup, skorygował podchodząc tęgawy jegomość w łososiowym kubraku. Slup, moi panowie, co łatwo poznać po żaglowaniu. Duży grot żagiel gaflowy, sztaksel i dwa kliwry na forsztagach. Klasyka. Stateczek, slup, zbliżył się do pomostu na tyle, by mogli podziwiać galion na dziobie. Rzeźba, miast standardowej cytatej kobiety, syreny, smoka bądź morskiego węża, wyobrażała łysego starca z haczykowatym nosem. Cholera, mruknął pod nosem Dario Bach. Prorok uwziął się na nas, czy jak? 64 stopy długości, opisywał dalej niski jegomość głosem pełnym dumy. Łączna powierzchnia żagli 3300 stóp. To jest, moi panowie, prorok Lebioda. Nowoczesny slup typu Kowirskiego, zbudowany w stoczni Nowigradzkiej, zwodowany niecały rok temu. Znany, jak widzimy, chrząknął Dario Bach, jest wam ów slup. Dużo o nim wiecie. Wiem o nim wszystko, albowiem jestem jego właścicielem. Widzicie banderę na flagsztoku? Widnieje na niej rękawiczka. To godło mojej firmy. Panowie pozwolą, jestem Kevenard Van Fleet, przedsiębiorca branży białoskórniczej. Bardzo precyzyjny opis, tak wyjaśniając niektóre pojęcia, to sztaksel to jest żagiel w kształcie trójkątnym, kliwry to jest żagiel przedni, a forsztak to jest olinowanie z przodu okrętu. No tak w temacie może, nazwijmy to marynistycznym, to warto jeszcze dodać, wyjaśnić skąd wzięła się nazwa tego statku. Panie Pudłorak, aha, skąd wzięła się nazwa statku i ten dość nietypowy galion? Chodziło o pozyskanie kapłanów jako sponsorów? Slup zwodowano jako meluzynę, wzruszył ramionami kapitan, z pasującym do nazwy i cieszącym oko galionem. Potem zmieniono jedno i drugie. Jedni mówili, że właśnie owo sponsorowanie było na rzeczy. Inni, że nowigradcy kapłani jegomość Van Fleeta co i rusz w herezji i bluźnierstwie obwiniali, więc chciał wleźć im do... Chciał się im przypodobać. No cóż, jak wiemy, Nowigrad to jest teokracja, więc nic dziwnego, że ewentualna niechęć kapłanów do kupca mogłaby mieć na niego niezbyt przyjemne konsekwencje, a przynajmniej utrudnić handel. No dobrze, no a tutaj słówko, a nawet więcej niż słówko, coś o Javilu Fishu. No bo to jest niefajny gość, zresztą już z rozmowy z Szewlowem to wynikało. No to już nam się szybko przedstawia, jakie ma podejście do inności. Otóż nie, nie uwierzycie, ale dziewczynkę porwał potwór, lisica, znaczy odmieniaczka, wiksena. Macie rację, rzekł wiedźmin zimno. Nie uwierzę. Lisice, czyli wikseny, dokładniej zaś aguary, porywają wyłącznie dzieci elfów. A zgadza się, zgadza, co do joty, warknął Fysz. Choć to rzecz niebywała, największą kuśnierką Nowigradu zarządza nielutka. Brejanne, Djargrehail, Abmuich. Elfka czystej krwi. No jak widzimy, to jej imię zostało uproszczone na ludzką modłę, że zamiast Brejanne mamy Brianę. Wdowa po Jakubie de Sepulveda, po którym przejęła cały majątek. Rodzinie nie udało się ani obalić testamentu, ani uznać mieszanego małżeństwa za nieważne, chociaż to wbrew zwyczajowi i prawom boskim. A to jest akurat swoją drogą ciekawe, już pomijając poglądy pana Fysza, że akurat w Nowigradzie to się utrzymało. No i z tego, co wiemy z Wiecznego Ognia, nie wydaje się, żeby tamtejsze władze były szczególnie postępowe czy tolerancyjne. No ale pieniądze mogą wiele rzeczy załatwić, jak wnioskuję. A Fysz w ogóle nienawidzi wszystkiego, co nieludzkie. Bo też mówi o lisicach na przykład. Ich lisi gatunek, dorwał się wreszcie do głosu Fysz, winien szczeznąć. Szczeznąć winny wszystkie te wilkołaki. Lisice, prawda to, ludziom w Parado rzadko włażą. Porywają tylko elfie szczenięta i tylko elfom szkodzą, co samo w sobie jest dobre, bo im więcej krzywdy się dzieje nieludziom, tym większa dla prawdziwych ludzi korzyść. Cóż, jest to chyba do bardzo lekkiego stopnia posunięta teoria o tym, że społeczeństwo to gra o sumie zerowej. To znaczy, że jeśli ktoś traci, to ktoś musi zyskać. I vice versa. Ale lisice to monstra, a monstra trzeba wygubić, sprawić, by szczezły, by cały ich ród szczezł. Ty wszak z tego właśnie żyjesz, wiedźminie. Do tego się przyczyniasz. To i nam tu się nie będziesz miał za złe, że się do zagłady monstrów przykładamy. Próżno jednak widzi mi się te dywagacje. Chciałeś wyjaśnień, dostałeś je. Wiesz już, do czego masz być wynajęty i przed kim. Przed czym masz nas bronić. Cóż, no tak ten antypatyczny bohater później cały czas bagatelizuje zagrożenie ze strony lisicy, no kierując się prawdopodobnie chęcią zysku, ponieważ ma zamiar jak najwięcej wycisnąć z naiwnych handlarzy. No i oczywiście liczy też, że uda mu się sprzedać lisicę. No Geralt zresztą od początku radzi sobie z nim dość spokojnie, o czym świadczy na przykład taki fragment z samego początku, z pierwszego spotkania. Panie Van Fleet, przerwał podchodząc jeden z typów, pod których krokami zadygotał nagle pomost. Nie wchodźcie w szczegóły. Nie widzi mi się, by one panów interesowały. Ani interesować powinny. Typów, którzy weszli na pomost od strony wioski, było pięciu. Tego, który się odezwał, noszącego słomiany kapelusz, wyróżniała mocno zarysowana, czarna od kilkudniowego zarostu szczęka i duży, wysunięty podbródek. Podbródek miał przedziałek, przez co wyglądał jak miniaturowa dupa. Towarzyszył mu wielki drap, istny waligura, aż z oblicza i spojrzenia bynajmniej nie matął. Trzeci, przysadzisty i ogorzały, był żeglarzem w każdym calu i szczególe, wliczając wełnianą czapkę i kolczyk w uchu. Dwaj pozostali ewidentnie majtkowie dźwigali skrzynki z prowiantem. Nie widzi mi się, podjął ten z podbródkiem, by ci panowie, kimkolwiek są, musieli wiedzieć cokolwiek o nas, o tym, co tu robimy i o inkszych naszych prywatnych dziełach. Ci panowie z pewnością rozumieją, że do naszych prywatnych dzieł nic nikomu, a już zwłaszcza osobom napotkanym przypadkowo i całkiem nieznanym. Może nie tak całkiem nieznanym, wtrącił Waligura. Pana Krasoluda faktycznie nie znam, ale te białe włosy waszmość pana zdradzają, kim jest. Geralt zrywi, jak sądzę. Wiedźmin, nie mylę się. Robię się popularny, pomyślał Geralt, splatając ręce na piersi. Zbyt popularny. Może ufarbować włosy? Albo ogolić się na łyso jak Harland Sara? No tu już o tym wspominałem w poprzednim rozdziale, że tu bardzo często jest Geralt rozpoznawany w sezonie burz. No to nie będę tutaj się może na ten temat rozwijał. Nie jest to aż takie dziwne i zaskakujące, bo wiemy, że faktycznie ciągnęła się za nim sława. Wiedźmin? Zachwycił się zauważalnie Kevenard Van Fleet. Prawdziwy Wiedźmin! Cóż za traf, mości panowie, toć on iście z nieba nam spada. Słynny Geralt z Rivii, powtórzył Waligura. Mamy fart, że go spotkaliśmy, teraz w naszej sytuacji. Pomoże nam wykraskać się. Za dużo, że ogadasz, Kopin, przerwał ten z podbródkiem. Za szybko i za dużo. Co też wy, panie Fysz, parsknął białoskórnik. Nie widzicie, jaka się sposobność trafia? Pomóc kogoś takiego jak Wiedźmin? Panie Van Fleet, zostawcie to mnie. Większe od was mam obycie w kontaktach z takimi jak ten tu. Zapadła cisza, w której typ z podbródkiem mierzył Wiedźmina spojrzeniem. Geralt z Rivii, powiedział wreszcie, pogromca potworów i nadprzyrodzonych istot. Pogromca, rzekłbym, legendarny. Rzekłbym, tak gdybym w legendy wierzył. A gdzież to wasze słynne miecze wiedźmińskie? Nie widzę ich jakoś. Nie dziwota, odparł Geralt, że nie widzisz, bo są niewidzialne. Co to? Nie słyszałeś legend o wiedźmińskich mieczach? Postronni nie mogą ich widzieć. Zjawiają się, gdy wypoją zaklęcie, gdy zajdzie potrzeba. Jeśli zajdzie, bo ja i bez mieczy potrafię nieźle przygrzmocić. Wierzę na słowo. Jestem Javil Fish. Prowadzę w Nowigradzie firmę świadczącą usługi różne. To mój partner Petru Kobin. To zaś pan Pudłorak, kapitan proroka Lebiody. I znany wam już szanowny Kevenard Van Fleet, statku tego właściciel. No cóż, tu jak widzimy, Geralt się wykazuje trochę poczuciem humoru, a Fish od razu chce przejąć całą dyskusję. Obserwuję Wiedźminie, ciągnął Javil Fish rozejrzawszy się, że stoisz oto na pomoście w jedynej osadzie w promieniu 20 paru mil. Żeby się stąd wydostać na cywilizowane szlaki, trzeba długo wędrować lasami. Patrzy mi na to, że radziej byś z tego pustkowia odpłynął, zaokrętowawszy się na coś, co się na wodzie unosi. A prorok jak raz żegluje do Nowigradu i może wziąć na pokład pasażerów. Ciebie i twego towarzysza krasnoluda. Pasuje? Mówcie dalej, panie Fysz. Słucham was pilnie. Stateczek nasz, jak widzisz, to nie byle rzeszna łajba. Za rejs nim płacić trzeba i to nie tanio. Nie przerywaj. Byłbyś skłonny wziąć nas pod ochronę swych niewidzialnych mieczy? Możemy twoje cenne wiedźmińskie usługi, znaczy się eskortowanie i ochronę podczas rejsu, stąd do samej nowigradzkiej redy, z ceną za przejazd skalkulować. Na wieleż tedy ciekawość swą wiedźmińską usługę wyliczysz? Geralt popatrzył na niego. Z wynajdywaniem czy bez? Że jak? W waszej propozycji, rzekł spokojnie Geralt, są ukryte kruczki i haczyki. Jeśli sam je będę musiał wynajdować, policzę drożej. Będzie taniej, jeśli zdecydujecie się na prawdomówność. Twoja nieufność, odrzekł zimno Fysz, budzi niejakie podejrzenia. Bo to krętacze wszędzie widzą krętactwo. Jak to mówią, na złodzieju czapka gore. Chcemy cię wynająć jako eskortę. To proste raczej i pozbawione zawiłości zadanie. Jakieś to kruczki mogą się w nim kryć. Eskortowanie to bajka, Geralt nie spuścił wzroku. Wymyślona od ręki i szyta grubymi nićmi. Tak mnie macie? Tak mnie mam. Bo to panu rękawicznikowi wymyka się coś o ekspedycji ratunkowej, a ty, panie Fysz, uciszasz go obcesowo. Za chwilę twój współpracownik wygaduje się o sytuacji, z której trzeba się wykaraskać. Jeśli więc mamy współpracować, to bez wykrętów. Proszę, co to za ekspedycja i komu na ratunek śpieszy? Dlaczego taka sekretna? Z czego trzeba się wykaraskać? Wyjaśnimy to, uprzedził Fysza Van Fleet. Wyjaśnimy wam wszystko, panie Wiedźminie. Ale na pokładzie, przerwał chrapliwie milczący dotąd kapitan Pudłorak. Nie ma co mi trężyć dłużej przy tej kei. Wiatr sprzyja. Pójdźmy stąd, szanowni. No cóż, tu z tego dialogu wszystkim widać jedno, że Geralt jest, jest bystry i spostrzegawczy, bo szybko orientuje się, w czym rzecz. Zresztą Fysz też jakoś się specjalnie nie starał go oszukać. Zresztą chyba nie miał nawet takiej możliwości. Co by tu jeszcze można... Z takich ciekawostek, może to jest rzecz, którą trochę omówiłem, ale może jeszcze warto przytoczyć ten cytat o Aguarach i jak w ogóle do całego przedsięwzięcia odnosi się Wiedźmin. Do rzeczy, przerwał Geralt. Do rzeczy, proszę. Twierdzicie więc, że owa kuśnierka, czystej krwi elfka, zleciła wam odzyskanie porwanej córki. Z mańki nas zażywasz? Wykrzywił się Fysz. Na kłamstwie chcesz przyłapać? Dobrze wiesz, że elfy, jeśli lisica porwie dzieciaka, nigdy nie próbują go odbić. Krzyżyk na nim stawiają i zapominają o nim. Uważają, że był lisicy przeznaczony. Briana de Sepulveda wpadł w słowo Kevenard Van Fleet, też z początku udawała. Rozpaczała, ale po Elfiemu. Skrycie. Na zewnątrz oblicze kamienne, oczy suche. Va esse deiredach alp eigenan, va esse ein feind ar. Powtarzała, to się po ichniemu wykłada jako coś się kończy, coś się zaczyna. Właśnie. Ale to nic, jeno głupie elfie gadanie. Nic się nie kończy. Co i dlaczego ma się kończyć? Briana z dawien dawna żyje wśród ludzi. Wedle naszych praw i obyczajów. To już tylko z krwi nieludka, a w sercu już bez mała człowiek. Elfie wierzenia i zabobony silne są, prawda. Briana może innym elfom na pokaz taka spokojna, ale skrycie za córką tęskni. Oczywistym to jest. Dałaby wszystko, by jedynaczkę odzyskać. Lisica czy nie lisica. Prawiście, panie Wiedźminie. Nie prosiła o nic. Nie wyglądała pomocy. Mimo to pomóc postanowiliśmy, na rozpacz patrzeć nie mogąc. Cała Glidia kupiecka solidarnie zrzuciła się i ekspedycję sfinansowała. Ja ofiarowałem proroka i własny udział, podobnie uczynił pan kupiec Parlagi, którego wnet poznacie. Ale że my ludzie interesu, a nie żadni łowcy przygód, zwróciliśmy się o pomoc do imć Javila Fysha, znanego nam jako człowiek łebski i obrotny, ryzyka się nie bojący, w trudnych imprezach bywały, wiedzą i doświadczeniem słynący. Doświadczeniem słynący im ćwysz, Geralt spojrzał na pomienionego, omieszkał zaś poinformować was, że ekspedycja ratunkowa nie ma sensu i z góry skazane jest na niepowodzenie. Widzę dwa wyjaśnienia. Pierwsze, im ćwysz, pojęcia nie ma, w co was spakował. Drugie, bardziej prawdopodobne. Im ćwysz zainkasował zaliczkę na tyle dużą, by trochę powodzić was po manowcach i wrócić z niczym. Nadto prędko oskarżenia rzucacie. Kevenar Van Fleet gestem powstrzymał Fysha, rwącego się do wściekłej repliki. Prędzyście też porażkę wieszczyć. A my, kupcy, myślimy zawsze pozytywnie. Chwali się wam takie myślenie. Ale w tym przypadku nie pomoże. Bo? Dziecka, które porwała Aguara, wyjaśnił Geralt spokojnie, odzyskać się już nie da. To absolutnie niemożliwe. Nie chodzi nawet o to, że dziecka się nie odnajdzie, bo lisice wiodą niezwykle skryty tryb życia. Nie chodzi nawet o to, że Aguara odebrać swoje dziecka nie pozwoli, a nie jest to przeciwnik, którego można w walce lekceważyć, tak w lisiej, jak i w człowiekokształtnej postaci. Rzecz w tym, że porwane dziecko przestaje być dzieckiem. W porwanych przez lisice dziewczynkach zachodzą zmiany. O właśnie, tu mam potwierdzenie, bo ja wtedy tu się mówiłem tylko o dzieciach, a tu mamy potwierdzenie oczywiście, że lisice przekształcają tylko dziewczynki. Przekształcają się i same stają lisicami. Aguary nie rozmnażają się. Zachowują gatunek, porywając i przekształcając dzieci elfów. No to oczywiście w tym dialogu to głównie mi chodziło, żeby skupić się na tym, co wygaduje Fysh. No i prawdopodobnie dlatego Fysh był dość niechętny, aby ktokolwiek o tym słyszał, ponieważ on faktycznie ma po prostu zamiar wykorzystać naiwnych kupców. No ale z drugiej strony trzeba też zwrócić uwagę, że cała ta wyprawa to nie jest takie czyste i przedsięwzięcie, jak to próbuje Van Fleet sugerować, że tu chodzi tylko o ratunek. Zresztą tu mówi, że wszystko by dała, żeby odzyskać córkę. Być może po prostu, zwłaszcza, że rzuciła się ta Glidia kupiecka, no a kupcy generalnie no, nie słyną z aż takiego, z aż takiej dobromyślności, czy też z aż takiego zaś takiej dobroczynności. O to słowo mi chodziło. No, że generalnie prawdopodobnie widzieli w tym interes, skoro cała Glidia kupiecka się złożyła. I to nie była, podejrzewam, tylko solidarność też dowodowa dla zmarłego Jakuba, żeby odzyskać jego córkę. Prawdopodobnie chodziło po prostu liczą za zysk, że na przykład Briana może, jeśli by odzyskali jej córkę, zapłaciła, czy coś takiego. No ale Van Fleet nie zdaje sobie też do końca sprawy, co się wpląta. Zresztą Van Fleeta trochę pogrąża to, że gdy Fysh mówił o tym, że trzeba by tą lisicę sprzedać gdzieś w Nowigradzie, to Van Fleet wcale się temu do końca nie sprzeciwiał. Teraz dochodzimy do najmroczniejszego momentu tego rozdziału. Choć to nie ta, co trzeba, Fysh uprzedził Wiedźmina, ale zabraliśmy. Po co ma elfi pomiot na jeszcze gorsze monstrum wyrosnąć? A w Nowigradzie można będzie sprzedać to do zwierzyńca. W końcu osobliwość, dzikuska, na wpół liszka, w lesie przez lisicę chowana. Menażeria jak nic sypnie groszem. Wiedźmin odwrócił się do niego plecami. Panie kapitanie, ster do brzegu. Wolnego, wolnego, zawarczał Fysz. Trzymaj kurs, podłorak. Nie ty tu wydajesz komendy, wiedźminie. Panie Van Fleet, Geralt zignorował go. Apeluję do waszego rozsądku. Dziewczynkę należy natychmiast uwolnić i wysadzić na brzeg. W przeciwnym razie będziecie zgubieni. Aguara nie porzuci dziecka, a już z pewnością podąża waszym śladem. Jedyny sposób na powstrzymanie jej to oddanie dziewczynki. Nie słuchajcie go, powiedział Fysz. Nie dajcie się straszyć. Płyniemy rzeką, szerokim plosem. Co może jakiś lis zrobić? Wiedźmina mamy do obrony, dorzucił kpiąco Petru Kobin. W niewidzialne miecze zbrojnego. Sławny Geralt z Rivi. Przecie przed byle lisicą nie zdrefi. Sam nie wiem, wybąkał białoskórnik, wodząc oczami od Fysza do Geralta i Pudłoraka. Panie Geralcie, w Nowigradzie nie pożałuję wam nagrody, zapłacę za trud z nawiązką. Jeśli tylko nas obronicie... Obronią, a jakże? W jedyny możliwy sposób. Kapitanie, do brzegu. Ani się wasz, Fysz pobladł. Ani kroku do Achterpiku, bo pożałujesz. Kobin! Petru Kobin chciał capnąć Geralta za kołnierz, ale nie zdołał, bo do akcji wkroczył spokojny dotąd i małomówny Adario Bach. Krasnolud potężnie kopnął Kobina w zgięcie kolana. Kobin runął na klęczki. Adario Bach doskoczył z rozmachem, grzmotnął go pięścią w nerkę, poprawił w bok głowy. Waligura zwalił się na pokład. I co z tego, że duży? Krasnolud powiódł spojrzeniem pozostałych. Robi tylko większy huk, gdy pada. Fysz trzymał dłoń na trzonku noża, ale cofnął ją, gdy Adario Bach na niego spojrzał. Van Fleet stał z otwartą gębą. Podobnie jak kapitan Pudłorak i reszta załogi. Petru Kobin zastękał i oderwał czoło od desek pokładu. Leż, gdzie leżysz, poradził mu krasnolud. Nie zaimponujesz mi ani tuszą, ani tatuażem ze Stureforce. Robiłem już dużą krzywdę większym od ciebie i bywalcom cięższych więzień. Nie próbuj więc wstawać. Rób swoje, Geralt. No więc jak tu, jak widzimy, Adario potrafi bić się wręcz, chociaż przecież na co dzień jest jedynie muzykiem. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zwrócił się do reszty, to ja i wiedźmin, no muzykiem, no górnikiem jest powiedzmy. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zwrócił się do reszty, to ja i wiedźmin właśnie ratujemy wam wszystkim życie. Panie kapitanie, do brzegu i łódkę na wodę. Wiedźmin zszedł schodkami zejściówki, szarpnął jedne, potem drugie drzwiczki i zamarł. Za jego plecami Adario Bach zaklął. Fysz też zaklął. Van Fleet jęknął. Leżąca bezwładnie na koi chuda dziewczynka miała szkliste oczy. Była półnaga, od pasa w dół obnażona całkowicie, z rozrzuconymi obscenicznie nogami. Szyję miała skręconą w sposób nienaturalny i jeszcze bardziej obsceniczny. Panie Parlagi, wydusił z siebie Van Fleet. Co pan uczynił? Siedzący nad dziewczynką łysy osobnik spojrzał na nich. Poruszył głową tak, jakby ich nie widział. Jakby usiłował odszukać miejsce, z którego dobiegł głos białoskórnika. Panie Parlagi! Krzyczała, zamomrotał osobnik trzęsący podwójnym podbródkiem i zionąc alkoholem. Zaczęła krzyczeć. Panie Parlagi! Chciałem uciszyć. Chciałem tylko ucieszyć. Zabił żeś ją pan, stwierdził fakt Fysz. Zwyczajnie żeś pan ją zabił. Van Fleet oburącz złapał się za głowę. I co teraz? Teraz, wyjaśnił mu rzeczowo krasnolud, to mamy za maszyście przejebane. Jak później się dowiemy, dziewczynka nie jest martwa, jedynie udaje martwą, wykorzystując iluzję. Tu mamy zresztą kolejny pokaz zdolności lisic. Natomiast no, trudno tutaj z tego powodu usprawiedliwiać Parlagiego, ponieważ sądząc z pozycji, ze stroju, w jakim jest dziewczynka, no to jego intencje wobec niej nie były przyjemne, ale się wręcz przeciwne i trudno alkohol uznać za usprawiedliwienie. No i zresztą to wpływa na to, że Geralt chce ich nawet mówić, że powinien ich opuścić, a Dario to zresztą popiera i trochę paroduje słowa Fysza, stwierdzając, że no, im większa krzywda dzieje się idiotom, tym większy zysk dla ludzi rozumnych. No ale Geralt musi się powołać na swój kodeks. No i śpieszy mu się, co by nie mówić, do Nowigradu. No dobrze, no tak, co tu jeszcze można było powiedzieć o naszych bohaterach? No, Fyszu już sporo powiedziałem, no od początku do końca sprawia złe wrażenie. Geralt, no kieruje się swoimi zasadami, jak wiemy, stara się pomagać, potrafi, jest dość inteligentny i radzi sobie w różnych sytuacjach. A Dario, jak widać, umie się bić. Co tu powiedzieć? Van Fleet mógłby wzbudzać sympatię, ale jak się wczytać w jego słowa, no to rysuje się bardzo jego niefajny obraz. Podłorak wydaje się być po prostu zdolnym kapitanem. Generalnie podoba mi się rozdział. Mamy rozwinięcie kilku takich wcześniej wprowadzonych wątków. Mamy tutaj oczywiście element takiej walki z żywiołem. Mamy właśnie pierwsze iluzje, chociaż nie wiemy jeszcze, że to są iluzje, nie jest to jasne, dobre dialogi. Generalnie bym się jeszcze tylko odniósł do tego rozdziału w kontekście całości powieści, bo trudno zwrócić uwagi, że to jest jakby wątek zupełnie poboczny. No jasne, można uznać, że to jest po prostu jakiś tam przygoda, jaką ma Geralt w drodze do Nowigradu, ale jest naprawdę bardzo luźno powiązana z całością. Zresztą cały sezon Bush trochę sprawia na mnie wrażenie, jakby Sapkowski miał materiał na jakieś opowiadania i to wszystko spróbował tak połączyć. No i jeszcze nim zakończę, to jeszcze słówko o interludium, no, w którym bohaterką jest Nimue. Nie znamy jej wieku, no ale ile ono może lat? 12, 13? Raczej nie więcej. No i to interludium toczy się 127 lat no, po wydarzeniach opisanych w tym rozdziale, omówionych przeze mnie przed chwilą. No w każdym razie jest dzieckiem i Jagiltanion powtarza swoją trasę. Wyrwa, Guado, Sibel, Brook, Casterfurt, Mortara, Ivalo, Dorian, Anhor, Gorzwelen. No czyli jakby tylko po nazwach się kierować, no to już jest ponad połowę trasy przeszła, ale czy faktycznie tak jest, to no, nie do końca wiemy. Wiemy w każdym razie, że jak gdy mówi, że idzie do Dorian, to tam odpowiadają jej, że jeszcze kawał drogi przed nią. No i Ivalo to miasteczko niezbyt sobie podoba, ale Nimue się śpieszy. No nie wiem, może się boi, że ktoś ją dogoni, rodzice czy ktoś, czy też może po prostu chce jak najszybciej się znaleźć w Aretuzie. Oczywiście no tutaj na początku mu pisze też o strachu, że omal nie zawróciła w lesie, gdy spotkał ją kupiec, który ją wysadza na początku. O, i tu można na plus dodać, że jednak czasami trafiają się tacy zwykli dobrzy ludzie w świecie Wiedźmina. To nie jest tak mroczny świat, jak mogłoby się wydawać. Chociaż no oczywiście no nie jest też bardzo pozytywny. No przy okazji też dowiadujemy się, co mówi się po latach o podróżach po roku Lebiody. Mamy oczywiście, no to już w walce karczmy, to oczywiście tam mamy mieszane seksizmu, lekceważenia i tak dalej. No ale to nic zaskakującego. Ale ogólnie uważam, że to interludium to całkiem miłe uzupełnienie narracji, które będzie miało jakieś znaczenie w kontekście epilogu. To za tydzień będziemy śledzić dalszą podróż na rzece naszych bohaterów. Cześć!